una kontrolowana. Rozmowa kontrolowana.
No dzień dobry, wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
Witają Was Adam Hertle oraz...
Adam Lange oraz...
Oraz... Double Stefan.
Redundantny Stefan, on ma nazwisko, Stefan
Zapasowy.
Tak.
Stefan Zapasowy, to jest polski Stefan. Znaczy tak naprawdę jest czeski, ale nie mówmy o tym.
Ale on jest z Polski.
Z Polska. Stefan z Polska. Odcinek jest 151 i czas pokazać wam jakiś slajd. Gdyż albowiem chciałem powiedzieć, że nie mówiłem ostatnio, a już od jakiegoś czasu mamy własną platformę do podcastów, do której używania was bardzo gorąco zachęcamy. Można sobie podpiąć swojego RSS-a do swojej ulubionej aplikacji podcastowej podcast.zaufana3strona.pl i tam są jakieś archiwalne odcinki innych podcastów i jest między innymi również rozmowa kontrolowana z odcinkami jak najbardziej bieżącymi, więc zachęcamy. Zachęcamy także, jak chcecie wiedzieć, kto jest w daną niedzielę i nie musicie się łączyć, żeby sprawdzać, czy chcecie oglądać, czy nie. To jest taka strona live.zaufana3strona.pl, gdzie można podać swoje imię i adres e-mail i wtedy dostajecie co tydzień e-maila z informacją o tym, kto w tym tygodniu. Plus dlaczego akurat ta osoba. I nie macie wyboru, wtedy już musicie się połączyć i nie ma, że nie wiedziałem, że takie fajne będzie.
Ja się zawsze zastanawiam, kto będzie i jakby...
To jest zawsze zagadka. My dowiadujemy się dopiero jak maszyna losująca wylosuje.
Ale nigdy się nie zawiodłem jeszcze, także...
Ja raz się zawiodłem, bo ty przyszedłeś, ale to inna sprawa. To sobie rozstrzygniemy między sobą.
Dobra.
A mamy także playlistę na YouTubie. Niektórzy lubią, a nie wiedzą, że jest. I jest, co śmieszne, jest playlista w wersji wideo, taka, gdzie są zdjęcia, i jest playlista w wersji audio, jak ktoś lubi samo audio z YouTube'a. Nie są takie osoby. Więc no, jak brakuje jakiejś wersji czegoś gdzieś, to powiedzcie, bo chyba mamy je wszystkie. Tradycyjnie jeszcze do 20 któregoś tam listopada mówimy, że 26 listopada jest konferencja Oh My Hack. I na tej konferencji Oh My Hack będzie też nasz dzisiejszy gość, ale o tym za moment występować. I z kodem zaufana15 można tam zobaczyć ten występ troszeczkę taniej niż bez kodu zaufana15. Więc jak ktoś jeszcze nie ma, to jest okazja, żeby skorzystać. No dobrze, no to chyba czas, żeby powiedzieć jeszcze o tym, że jest spowiedź bezpieczeństwa już w środę. z3spl/spowiedź, można za 0 zł wejść, można wejść za nie 0 zł, jak kto lubi. I to już w środę o 20:00 widzimy się ponownie. Będę mówił o tym, dlaczego mam tyle menedżerów haseł i dlaczego ciągle nie mogę z nich zejść, że tak ładnie to ujmę. No dobra, koniec reklam, przerwa na reklamę zakończona, bo nam KRR i TV tu zaraz wjedzie. A zamiast niej niech wjedzie nasz dzisiejszy gość, Kuba Stępniewicz. Zapraszamy Jakuba.
Cześć. O, już cię mam. Cześć.
Kuba, skąd się wziąłeś, kim ty jesteś i jak do nas dotarłeś?
Pociągiem.
Tak, dlaczego cześć, pociągiem? Kuba. Na powierzchni wypłynąłem w sumie. Tak rzeczywiście podczas poprzedniego Oh My Hacka, kiedy to z pewnym Redfordem i pewnym Kutrzykiem, który był obecny duchem. Zrobiliśmy taką ciekawą prezentację o tym, jak się udało naprawić kilka pociągów, no i zrobiła się z tego grubsza afera. Dużo różnych konferencji później. Jestem tutaj! Jak mówiłeś, że ten newsletter działa tak, że można sobie kliknąć i wtedy się dowiadujesz, kto będzie na następnej rozmowie kontrolowanym, to pewnie to w drugą stronę też działa, że ta osoba też się napisze do newslettera, może dostać pewnego wieczoru e-maila, jesteś następny.
To Kuba, polecamy, możesz potwierdzić, polecamy, że tak jest, prawda?
No tak.
Tak. Widzicie, Kuba się zapisał do newslettera i wylosowany został, także kto wie, kto wie. No dobrze, a czym się właściwie zajmujesz, Kuba? Bo całą twoją historię będziemy wertować podczas tego podcastu, ale tak w skrócie, jakbyś dwoma wyrazami powiedział, co ty właściwie robisz teraz w życiu?
Teraz w życiu pomagam, żeby się samoloty nie zderzały. Pracuję w takiej małej szwajcarskiej firmce, to się Flarm nazywa. I oni jakieś 20 lat temu wymyślili sobie takie urządzonko, że jakby zapakować do jednego, na jedną atmegę, po jednej stronie podpiąć radio, a po drugiej GPS-a i wrzucić coś takiego do samolotu, to jak w drugim samolocie wrzuci się takie samo urządzonko, to ono może poradzić się skomunikować z nim i powiedzieć: ej, stary, leci w ciebie jakiś samolot, weź może skręć. No i zbudowali coś takiego. Trafili idealnie na niszę w rynku, bo sporo osób, szczególnie na szybowcach, się często zderzało i ginęło tylko dlatego, że nie widzieli. No i w tej chwili mamy jakoś 70 tysięcy urządzeń w powietrzu, no i w piątkę próbujemy to jakoś ogarnąć. Więc polecam, jak nie macie jeszcze w swoim samolocie Flarma.
Na pewno. Nie, my już mamy, my już mamy. Adam, też masz, nie? Bo kupowałeś ostatnio.
Najpierw kupiłem to urządzenie od Kuby, a samolot dopiero potem.
Tylko znaczy, że Adam ma radio stereo zamontowane z jednej strony, a z drugiej GPS taki od zegarka, także ogólnie ile to jest efektywne, ale może działa. No dobra, Kuba, a pamiętasz ten swój pierwszy raz, kiedy dotknąłeś klawiatury i poczułeś moc procesora na swoich fingertipsach?
W sumie to nie było
poetycko powiedziałem, nie?
Bardzo daj mu chwilę, temu. Żeby to przetrawił, chłopak, bo to głębokie było.
Będzie pewnie koło 94-95 roku, kiedy pan ojciec wziął i przytargał do domu jakiegoś pierwszego peceta, więc ja już od pecetów zaczynałem niestety, nie miałem styczności z różnymi innymi ciekawymi tworami wcześniej. No ale tak, był to pecet tam jakieś, pewnie Pentium 2 siedziało na pokładzie. Nie wiem, czy była już, na pewno była jakaś 64-megabajtowa grafika. Cokolwiek, jedyne co wiem, bodajże w 96 albo 7 też już nie pamiętam, jakie to było czasopismo, ale któreś z czasopism komputerowych ogłosiło krzyżówkę, konkurs i można było wygrać kolorowy monitor. I rozwiązałem krzyżówkę, rodzice trochę pomogli, bo to z 6 lat wtedy miałem. No i wysłali, wygrałem kolorowy monitor. Pierwszy i ostatni raz w życiu coś wygrałem. Ale tak, byłem pierwszą osobą z kolorowym monitorem na podwórku.
Myślałem, że to będzie jakiś plot twist. Wysłałem z pomocą rodziców i nie wygrałem monitor.
No właśnie, plot twist ale zaskoczył wszystkich. No, a potem już z górki było. Szczególnie jak się pojawiło stałe łącze z dostępem do internetu. Jeszcze po drodze ISDN, że można było być w internecie i ktoś mógł zadzwonić do domu. To były czasy.
Nie znałem tego luksusu. Albo internet, albo telefon. A potem się wyprowadziłem. No dobra, ale mówisz, że potem już poleciało i tak poleciało, że wylądowałeś aż na Uniwerku Wrocławskim, a potem wylądowałeś na Uniwersytecie Przyrodniczym, jak dobrze wyczytaliśmy w archiwum, które nam byłeś uprzejmy udostępnić. Skąd taki znowu plot twist i jak oceniasz ten czas i jego przydatność w twoim późniejszym życiu osobistym, zawodowym?
Masz na myśli informatykę czy ogrodnictwo?
Mam na myśli cokolwiek, co tam robiłeś. Powiedz nam trochę o tym.
No, tym plot twistem przyrodniczym to sprawa jest naprawdę absurdalnie prosta. Stwierdziłem, że nie podoba mi się życie w mieście, więc bym się na wieś wyprowadził, ale okazało się, że ceny ziemi budowlanej są dość wysokie. No, więc kolejny pomysł, siedlisko rolnicze. A sobie trzeba kupić tak 7 hektarów i tam postawić domek, bo to wtedy najtaniej wychodzi. No, ale żeby kupić ziemię rolną więcej niż hektar, trzeba być rolnikiem. Więc zostałem rolnikiem w dokładnie tym celu, a w międzyczasie okazało się, że studia są tak fajne i tyle różnej ciekawej wiedzy z tego wyniosłem. Po pierwsze właśnie tym zrobić oprysk, jak cię myszyca żre twoją roślinę, albo jak przyciąć jabłoń tak, żeby nie owocowała raz na 2 lata. I tak dalej.
Czyli możemy cię tytułować, po prostu trzeba zmienić tytuł podcastu, Adam, na dyplomowany rolnik.
No dobra, ale słuchaj, musimy się dowiedzieć, czy twoje marzenie nadal jest aktualne, czy może już je zrealizowałeś, czy porzuciłeś, czy jednak nie będziesz rolnikiem?
Jednak nie będę rolnikiem. Nie udało się, znaczy oglądaliśmy kilka gospodarstw, ale okazało się, że to jednak jest troszeczkę bardziej skomplikowane.
No, twoje kompetencje już są rozgrywane na rynku, jak widać. Ktoś prosi o kontakt w kontekście mszyc, więc zostawimy na miarę po programie.
No, Polisect 500 SL. No, nie 005, bo to nie jest amatorski.
W sensie nie wiem, co to się dzieje w ogóle.
Czy trzeba mieć do tego środka jakieś specjalne uprawnienia i czy je masz, czy możesz przyjechać?
Są dwie wersje tego środka. Jest wersja 200, która ma bodajże 20% substancji czynnej i do tej trzeba mieć uprawnienia, ale jest wersja amatorska, która ma 0,5% i to da się kupić bez recepty.
Czy można zagęścić przez odparowanie na kuchence gazowej?
Można, ale potem musisz rozcieńczyć, jak chcesz zastosować, więc jak wolisz. To jest tak jak z tymi, jak będziesz, wiesz, że będziesz w przyszłości potrzebował więcej wrzątku, na przykład do herbaty, to możesz nagotować wcześniej i pomrozić.
Słuchajcie, witamy w podcaście 151 odcinków podcastu Agrokultura w Cybersecurity i właśnie mamy pierwszego gościa, który będzie nam o tym opowiadał. Kuba, wpłynęło to jakoś na twoje życie późniejsze, że jakby ta wiedza, którą pozyskałeś, bo jak rozumiem uniwerek to jest jedno, no bo tam byłeś na studiach inżynieryjnych, więc to na pewno, a czy jakoś połączyłeś tą wiedzę rolniczą z tym, co robiłeś później?
Nie wiem, co mam wam powiedzieć, no... Wiem, że nie można przesadzać i kiedy nie można przesadzać.
Kuba, zaskocz nas, no po prostu nas zaskocz, bo na razie to dobrze ci idzie, więc możesz nas jeszcze trochę pozaskakiwać.
Jak masz doniczkę z odpływem, to jak postawisz na niej laptopa, to się lepiej chłodzi.
Ta-dam, pro tip numer jeden. Dobrze, to nie koniec zaskoczeń, bo też... Udało nam się pozyskać w toku działań operacyjnych informację, że zaczynałeś swoją karierę, uwaga, od kapitana żeglowca. Co tu się wydarzyło?
Nie był kapitan, bo żeby być kapitanem, to trzeba mieć uprawnienia kapitana albo żeglugi wielkiej, albo jachtowy / motorowodny. Ja byłem po prostu kierownikiem jednostki pływającej.
A, okej. No i opowiedz tam, jak to się w ogóle wydarzyło, że zostałeś kierownikiem jednostki pływającej, a następnie przerzuciłeś się na już potem informatykę taką twardą.
W sumie to dość losowo wyszło, bo po prostu kiedyś pojechałem na kurs chorwackich uprawnień na prowadzenie jachtów i podczas tego kursu okazało mi się, że to prowadzenie było mi nieco lepiej niż innym współkursantom, no więc prowadzący w którymś momencie stwierdził, a wiesz co, może jak się nudzisz, to sobie przyjedziesz tutaj parę razy na jakieś nasze rejsiki, nauczysz się, jak się taki statek prowadzi, tak żeby to zarobkowo robić i cię zatrudnimy. No, czemu nie? Jako robota, żeby dorabiać na wakacjach, na studiach, bardzo fajny pomysł, lepszy niż zbieranie truskawek albo rozdawanie ulotek. No więc koniec końców tak skończyło się, że sobie po 2 miesiące siedziałem w ciepłych krajach i woziłem ludzi śmiesznymi statkami z żaglem lub bez. Polecam.
Osiedlałeś jakieś wyspy i robiłeś tam poletka rolne? Czy jakie? Nie wiem, muszę to jakoś połączyć i przetrawić.
To było jeszcze przed rolnictwem, więc podczas informatycznych moich studiów. Ale tak, była na przykład jedna historia, nie moja, gdzie w Chorwacji jest taka najbardziej na lewo, no na zachód położona zamieszkana wyspa. W tym kraju nazywa się Biszewo, tam mieszka 8 osób, chyba 6 na stałe, ale 8 w lecie. I tę wyspę podłączyli do prądu bodajże w 2014 roku. I prawdziwy kabel, taki elegancki, został pod nie położony, jak normalnie kabel do internetu, po czym rok później, w 2015, pewien Austriak wrócił w złym miejscu kotwicy i odłączył z powrotem wyspy od prądu.
No ciekawe.
Kuba, okay. Ja dalej się nie odzywam, bo ja próbuję przetrawić mrożenie wrzątku. Dawno nikt mi nie zrobił takiego bałaganu w głowie, jak ty tą anegdotą.
Myślałem, Adam, że już na Allegro opryski zamawiasz.
Nie, ja się nigdy nie przyznam, że nielegalnie kupiłem środki do eliminacji kreta w ogródku, który mi rozkopał cały trawnik. Znaczy, kupiłem je chyba legalnie, a nielegalnie mógłbym ich użyć, gdybym ich użył, ale nie przyznam się. Natomiast Kuba, bo to nie jest znowu koniec tej podróży i teraz przejdźmy do analizy fal mózgowych, którą się podobno również zajmowałeś i czy mógłbyś także na ten temat coś nam powiedzieć?
Krótko i nieprawda. Generalnie trafiłem na taki ciekawy staż pod koniec studiów do Centrum Technologii Audiowizualnych przy Hali Stulecia we Wrocławiu. Bardzo ciekawe miejsce, bo oni kiedyś kręcili dużo filmów, mają jakieś mnóstwo kostiumów ze starych polskich produkcji, ale tytułów nie podam. Kazali nam się ich nauczyć kiedyś, ale niestety wypadło. Pamiętam, jak tam byłem na stażu, to za to kręcili. Było mnóstwo studentów z ASP i rysowali do tego Van Gogowego, do tej animacji o Van Gogu klatki, więc po prostu tak film został zrobiony ręcznie rękami wielu studentów, którzy po prostu siedzieli i malowali.
To chyba prezes Komarchu powiedział, że trzeba mieć wystarczającą ilość studentów i da się zastąpić każdego eksperta, więc może tutaj też to zastosowali.
To prawda, ale to bardziej tak z punktu widzenia, jak masz procesor graficzny, to masz mnóstwo takich prostych procesorków, które ci renderują rzeczy, to taki był żywy procesor graficzny. No i tam mieliśmy taki projekt, żeby zobaczyć, czy da się użyć fal mózgowych do sterowania czymś tam. Już nie pamiętam, co to miało być. No a generalnie cała zabawa sprowadziła się do tego, że dostaliśmy takie urządzonko, które się zakładało na głowę, ono miało takie gąbeczki, trzeba było je przycisnąć i wtedy ono rejestrowało tam któreś elektrofale, któreś części EEG z przebiegu, no i trzeba było to odszumić i jakąś sieć neuronową nauczyć. Coś tam się udało, wyniki były prawie nielosowe, więc jak człowiek pomyślał, a chcę, żeby strzałka się przesunęła w prawo, to się w prawie 50% przesuwała w prawo, a jak w lewo, to prawie 50% w lewo, a jak się nie zgadzały procenty, to się po prostu zmieniało o 180 stopni i wtedy było lepiej. Zawsze dało się wyjść poza te losowe wartości. Stamtąd jest za to fajna anegdota, że żeby to urządzenie założyć, ono miało takie gąbeczki i te gąbeczki się bardzo szybko wyrobiły, więc trzeba było zamówić nowe. Okazało się, że na nowe gąbeczki nie ma budżetu, więc nowe gąbeczki zostały wycięte z filcowych podkładek do butów, wkładek do butów takich, więc któryś z nas poszedł po prostu na targowisko i nakupił takich filcowych 5-milimetrowych. Działały idealnie, po prostu punkciakiem wycinaliśmy w nich dziury i eleganckie się takie centymetrowe gąbeczki z tego robiły. No a potem się skończyła ta substancja, co trzeba było pokapać te gąbeczki, żeby fale dobrze przechodziły do urządzenia. Co się okazało, że też bardzo dobrze płyn do soczewek ją zastępuje.
Myślałem, że powiesz, że zaczęliście pędzić bimber i jakby to też świetnie działa.
Deprawacja sensoryczna w komorze bezechowej, jak się zgasi światło, też polecam.
Też działa. Zdrowie i dużo.
Tak.
No dobra. To jakby koniec tych takich przygód zawodowych, bo teraz przechodzimy do twojego już takiego na twardo zajęcia, czyli pierwsza praca taka, można by powiedzieć, poważna, czyli Nokia.
Można tam, powiedzieć.
Tam pracowałeś jako embedded software developer. I to jest duży przeskok, patrząc na poprzednie twoje punkty w karierze. Jak tam trafiłeś w ogóle do Nokii? I jak spełniłeś wymagania? Bo ja patrzyłem na te wymagania i co ty tam robiłeś i no, dosyć niskopoziomowe zabawy tam były.
Tobie wydaje się, że dużo tutaj pomogło jedno z hobby, które uprawiałem w międzyczasie przez na pewno od początku studiów, bo w którymś momencie zostałem prawdziwym krótkofalarzem, więc siedzenie tutaj i dłubanie tych tranzystorów, wysyłanie różnych rzeczy radiem i odbieraniem też w każdym momencie się przejawiało i bardzo pomagało. Ogólnie polecam zajęcie. Niestety jest to już zainteresowanie dość wymierające i kojarzące się głównie z tymi takimi starymi dziadkami, co siedzą w słuchawkach i coś tam titają do innych dziadków i cieszą się, jak w tym szumie coś się usłyszy, ale tego tak naprawdę jest znacznie więcej, więc o, mogę teraz poreklamować naszym widzosłuchaczom ideę krótkofalarza. Oprócz tego, że jest mnóstwo starych dziadków, którzy bardzo chętnie pomogą i okazują się, że nie są aż tak zrzędliwymi z starymi dziadkami, jak się wydaje, jak się ich lepiej pozna. I też mają naprawdę niezłą wiedzę, jak to wszystko kiedyś działało. Ale najfajniejsza rzecz, jaką tam się dostaje, to można nadawać na naprawdę dużej kolekcji różnych częstotliwości. Można sobie właśnie zbudować jakiekolwiek urządzonko i zobaczyć, czy to urządzonko coś nadaje i polecam tę satysfakcję, jak człowiek siedział cały wieczór, lutował tranzystory, jakieś mikrokontrolery, a potem zarzucił kawałek kabla o drzewo i o, 2 watami do Nowej Zelandii udało się zawołać. Super.
Ale nikt nie odpowiedział.
Nikt nie odpowiedział, ale udało się zobaczyć, że słyszeli. A to koledzy, nawet lepiej, bo jak człowiek jest introwertykiem, to jak nikt nie odpowie, to się cieszy.
Koledzy z różnymi znakami pytają o twój znak.
SQ6 SFO albo HB9 i MJ.
Dziękujemy bardzo. No dobra, ale...
Nie wiem, czy on nas teraz obraził, czy...
Nie. Wiesz co, mój tata był krótkofalarzem, więc nie obraził nas, potwierdzam.
Dobrze.
No dobra, ale to powiedz, bo w tej Nokii to chyba chcieli, żebyś robił coś innego oprócz wysyłania fal radiowych, nie? To jakby...
To prawda, to było bardzo...
Skąd miałeś kompetencje?
Bardzo blisko z radiem związane, bo... No może nie bardzo blisko, no ale jak człowiek naprogramował się
bardziej
do wszystkich kontrolerów, to tak. W sumie rolnictwo to było pod koniec Nokii, bo to właśnie z kolegą, co biurko w biurko siedzieliśmy, stwierdziliśmy, że taki pomysł trzeba zrealizować, więc poszliśmy na to ogrodnictwo.
A to ty tak sobie w domu programowałeś mikrokontrolery i z niasko okazało się, że nabrałeś wystarczająco dużo doświadczenia, żeby robić to samo dla jednej z największych firm telekomunikacyjnych świata?
Tak, plus na studiach też trochę jakichś mikrokontrolerów było i jak to wszystko robić, a wydawało się, że zespół był dopiero budowany, więc takich osób z mniejszym doświadczeniem też szukali, który to był rok jakiś 2011, to jeszcze wtedy nie było bardzo ciężko wejść w ten sektor. Ale tak. Projekty były dość ciekawe, bo robiliśmy taką warstwę sterownika pomiędzy samym sprzętem tego BTS-a, bo zajmowaliśmy się głównie już nie telefonami, bo już telefony zostały dawno Microsoftowi sprzedane, ale wciąż Nokia produkowała jedne z lepszych stacji bazowych. No i między innymi tuż za radiem na takiej stacji bazowej siedzi taki mikrokontroler DSP-kowaty, który przetwarza ten sygnał prosto z radia na jakieś logiczne dane dla wyższych warstw. No i my właśnie byliśmy odpowiedzialni, żeby ten komponent fajnie działał. I tam rzeczywiście doświadczenie z wszelkimi assemblerami po pierwsze się przydało, a po drugie tak, człowiek tam się znacznie wiele nauczył, jak jedyne co czasami przychodziło to kawałek call stacka i 128 ostatnio wykonanych poleceń. Dało się jakoś zgadnąć, kto tam złe słowo powiedział na linii, że aż tak się wykrzeczyło wszystko.
Kto? A powiedz mi...
Kiedyś ktoś...
Pracownicy Nokii, telefony służbowe mieli Nokii?
Tak.
Musiałem o to zapytać, wybaczcie.
Były, ale i nawet fajnie działały, muszę powiedzieć. Ale chyba z tego, co wiem już nawet, bo to było jakoś tak, że przez chwilę telefony Nokii produkował Microsoft, potem zmienili w ogóle swoje, już logo samego telefonu, już to nie był Microsoft, ale wtedy jeszcze z nich korzystaliśmy, a potem Nokia znowu na swojej licencji przez HMD sporo te telefony zaczęła robić i to były naprawdę fajne urządzenia, ale też no niestety już chyba zostały zdyskontynuowane na zawsze albo kupione przez kogoś innego razem z logiem. Wiem, że jak mi się kiedyś popsuł, to na Węgry musiałem wysyłać.
Okej, okay. No dobra, Nokią. W ogóle jak powiedziałeś, że to było dawno, 2011 rok, to tak przez chwilę mi naszła myśl, kurczę, przecież to było ile? 3 lata temu, a jednak nie, jesteśmy starzy. No dobra, po Noki przeskoczyłeś w kolejny kawałek i to zupełnie inny, znowu zupełnie inny, bo to już nie embedded, tylko w firmie, jednej z firm zostałeś deweloperem narzędzi do automatyzacji certyfikacji kernela linuxowego. Skąd taka zmiana? W ogóle tutaj
widać
znowu...
oknie, niczo.
Znowu... Nie, nic nie widać, spoko. Skąd taka zmiana? Z embedded tutaj przeskoczenie do narzędzi automatyzacyjnej do certyfikacji kernela.
Bo pomysł nie wyszedł. Ogólnie...
I teraz chcemy usłyszeć więcej.
Nie, ciąg porażek na razie jest ciągły.
No niestety, tak się zdarza.
Pola nie kupił, pomysł nie wyszedł.
Raz są doły, a raz są doły. To było tak, że ja się zatrudniłem jako programista embedded do Global Logica, ale ponieważ to jest duża firma outsourcingowa, no to po prostu nie udało się trafić do projektu embedded. Ale na rozmowie z klientem do tego projektu okazało się, że na tyle dobrze mi idzie w temacie, który oni potrzebują, że stwierdzą, a to dobra, to ich programista embedded teraz robi jakieś dziwne rzeczy z linuxowym kernelem. Pomysł był fajny, żeby właśnie śledzić statystycznie ścieżki drzewa wykonań wszelkich funkcji w linuxowym kernelu i w ten sposób jakiś albo ustawić jakiegoś takiego hypervisora, który by patrzył, czy dany kod dobrze się wykonuje i w ten sposób jak się zbierze już wystarczającą ilość takich danych, jesteśmy w stanie powiedzieć, jak dane funkcje powinny się wykonywać i w ten sposób może uda się dostać prawdziwą certyfikację automotywową do takiego kernela, no ale no niestety projekt nie wyszedł. Ale pomysł
był dobry. I kolejna porażka.
No dobra, to teraz mamy trudne zdanie. Ja mam to w notatkach, więc będę teraz tak mądrze brzmiał, czytając to. EB Corbos Adaptive Core. A to jakiś kolejny przystanek na twojej karierze, który jeszcze na tak, dokładkę tak, ma coś wspólnego z lataniem.
Nie wyszedł projekt z tymi tą certyfikacją kernela, to przerzucili mnie do innego projektu w obrębie też tej EB firmy. Adaptive Core to jest generalnie system, na którym nowe Volkswageny jeżdżą. Więc tam też dostałem jakiś taki swój embedded komponencik i tam rozwijałem różne ciekawe funkcjonalności.
Ale takie modyfikujące emisję spalin, czy nie?
Powiem tak, ja zajmowałem się modułem, który był odpowiedzialny za to, żeby utrzymywać jakieś rzeczy w pamięci nieulotnej. A co tam było, czy... To ja już nie wnikałem, ale muszę powiedzieć,
tylko utrzymywałem rzeczy w pamięci nieulotnej. Wysoki sędzia.
Dokładnie tak. Ja sam jeżdżę golfem z Dieselgate'a, więc...
Ale ten projekt, jak rozumiem, wyszedł czy nie wyszedł? No bo jakby musimy tutaj kolejny checkbox
zaznaczyć. Na 100% cały czas trwa, ale no nie dotrwałem do jego zakończenia.
Czyli jeszcze nie wyszedł.
Pewnie wychodzi, bo to większość samochodów już na tym jeździ, ale...
Okej.
Okay. Bo miałem już takie wrażenie, że ta firma wrzucała cię do projektów, które chciała ubić. A, to tego nie chcemy, to wrzućmy tam Kubę, on na pewno nie wyjdzie ten projekt.
No, co mam zrobić? Ostatnio byliśmy na jakichś targach lotniczych, to dwa symulatory popsułem tylko w ten sposób, że w nich usiadłem i poszła od razu karta graficzna.
Nie zapraszamy go do domu nigdy. A
dlatego
stream
zdanie.
Jeszcze działa? Dajcie znać, czy stream jeszcze działa, bo musimy się upewnić.
Jestem w nieskończonym szoku, że ta kamera cały czas jeszcze mnie widzi i że mikrofon działa, słuchawki się nie rozładowały.
Słuchaj, no ale wiesz, no już nie takie rzeczy się psuły w twojej obecności, a do tego psuły się takie dosyć ciężkie pojazdy. Może przejdźmy teraz
nie
do...
Nie psuły się, one już były popsute, to jest bardzo ważne.
Jak ty przyjeżdżałeś, to one były popsute i tego się będziemy trzymać, tak? Dobrze. Tak. Dobrze, ale, no jakiś związek jakby, tak, niesmak pozostał, nie? To związek jakiś jest. Jak to się stało, że Redford i Kutrzyk cię znaleźli, gdy okazało się, że jakiś pociąg jest zepsuty? Czy szukali tego?
No dokładnie tak jak mówisz, ja mam na rynku opinię, że jestem osobą, która jak czegoś dotknie, to się ta rzecz psuje. A oni stwierdzili, podobne trzeba leczyć podobnym, więc wysłali mnie do pociągu i się naprawił. Nie, tutaj żartuję tak naprawdę. Podczas mojego epizodu ogrodniczego dzierżawiłem rodzinny ogródek działkowy we Wrocławiu. I pewnego wieczoru... Tak, to był kolejowy ogródek działkowy. On był śmiesznie ulokowany, bo był pomiędzy trzema dość ruchliwymi liniami kolejowymi. I to tak pomiędzy, to znaczy do każdej z nich było 50 metrów. To był taki trójkącik ogródków i po środku był mój ogródek. Więc główną aktywnością w tym ogródku, oprócz właśnie koszenia trawy, było siedzenie na leżaku, spożywanie piwa i patrzenie na pociągi. Taki Trainspotting trochę, ale delikatniejszy. No i w pewnym momencie siedzę sobie z jednym kolegą z dragą sektora i on tak siedzi i mówi, ej Kuba, a hakowałeś kiedyś pociąg? Akurat właśnie przejechał żółty impuls kolei dolnośląskich. Nie, a co? A chciałbyś? No pewnie. No i w ten sposób okazało się, że na skrzynkę Dragon Sektora przyszedł właśnie mail z serwisu pojazdów szynowych, że ej, nie chcą nam ruszyć pociągi po serwisie, czy pomożecie nam znaleźć usterkę. No a że większość osób, które chciały się w ten projekt zaangażować, były poza Polską, no to zostałem wyznaczony jako mięśnie, które fizycznie pojadą i zobaczą, czy pociąg rzeczywiście jest psuty, czy warto się w ten projekt zaangażować. No i pojechałem, stwierdziłem, że warto.
To wyobrażam, słuchajcie. Przyjeżdża Kuba i tak tylko wszedł w drzwi i mówi, zepsuty jest. Bo gdzie ja się pojawię, to jest wszystko zepsute, także ja mogę już powiedzieć, że jest zepsuty.
Kuba, ale to co powiedziałeś, jest super ciekawe, bo... Pojechałeś do pociągu, zresztą, nie wiem, pewnie pociągiem na dokładkę, i zobaczyłeś, że jest zepsuty i powiedziałeś, że warto. Pamiętasz jakiś proces myślowy, który zaszedł w twojej głowie? Do czego powiedziałeś, że warto? Jakby co, no bo gdybyś powiedział nie warto, to byśmy w ogóle nie mieli tej historii, więc to jakby to, że powiedziałeś, że warto, to jest kamień milowy w rozwoju polskiej sceny hakerskiej. Trzeba to udokumentować. Opowiedz nam o tym.
Mam nadzieję, że tam w tej historii jednak gdzieś przedrze się jakaś profesjonalna wiedza, ale...
Cześć, zacznijmy od tego, od jak dawna pan zajmuje się naprawianiem pociągów.
Tak? To też bardzo...
Ile to było? 3 minuty?
8 godzin, bo akurat stwierdziłem, że pojadę tam, zostanę w warsztacie na noc, przyjrzę się architekturze takiego procesora, bo mieli te różne zapasowe. Więc mogę taki trochę pomęczyć. I rzeczywiście jak następnego dnia zacząłem z nimi rozmawiać i mówić im dokładnie, co trzeba zrobić, żeby uzyskać dane i tak dalej, to ale super, a jak długo się zajmujesz tutaj takimi systemami z nimi sterowania w pociągu? No, 8 godzina.
Czy wieku, ja dopiero przyszedłem.
No dobra, ale dlaczego uznałeś, że warto?
Tak, dlaczego uznałem, że warto? Bodajże na drugim roku studiów, bo mieszkałem koło Legnicy, studia we Wrocławiu, a że grafik nie był bardzo napięty, to stwierdziłem, oszczędzę sobie kasę na wynajmie i pomieszkam w domu rodzinnym. No i dojeżdżałem na studia pociągiem i w większości przypadków właśnie były to pociągi kolei dolnośląskich, na początku stare, ale bardzo dobrze działające PES-owskie SA-135 spalinowe szynobusy, a potem właśnie wszedł newagowski impuls i to był naprawdę komfort i prestiż. Jak danego dnia podstawili elektrycznego impulsa, to już wiedziałem, że cały dzień mam zrobiony, bo taki fajny pociąg przyjechał. Więc zawsze miałem dużo sentymentu do tej linii pociągów. No i pewnego dnia rzeczywiście stanąłem w drzwiach kabiny maszynisty takiego pociągu, to już w ogóle dzień zrobiony. Byłem w warsztacie kolejowym, widziałem, jak tutaj z wózku podnoszą pudło, a teraz mnie wpuścili do pociągu, ale super. No ale okazało się, że dokładnie mi pokazali, co się dzieje w momencie, kiedy pociąg nie rusza. I to, co oni mówili, w jaki sposób tutaj ten pociąg działa, wydawało się z punktu widzenia inżyniera embedded sensowne, że rzeczywiście tam te różne bloczki sterują tak i tak, ale w samym środku siedzi ten felerny CPU i wydaje nam się, bo próbowaliśmy tutaj już dużo różnych eksperymentów, że w tym CPU jest problem. No więc po tej notce analizowania różnej dokumentacji i sprawdzania, jak takiego typu procesor działa, czyli tak, jeżeli z tym pociągiem jest taki problem, jak oni mówią, to on będzie w tym procesorze. Jeżeli problem jest w procesorze, to Dragon Sector sobie z nim poradzi. No tylko pytanie, czy zdąży. Więc tak powiedziałem. Dobra, chłopaki. Brzmi to dobrze. Jak się uda zgrać, to powinno się coś udać. No i się udało.
W końcu coś się udało.
Był taki jeden moment stresu, kiedy stwierdziłem, o nie, ale co będzie, jak się nie uda, to wtedy cały mój sentyment do impulsów upadnie tak z hukiem i będę się czuł winny, że nie naprawiłem pociągu i warsztat upadł przede mnie za każdym razem, jak będę wsiadał do tego pociągu. No ale stwierdziłem, dobra, spróbujmy jednak.
Ale ty jeszcze muszę jedną rzecz zapytać odnośnie tego, co Kuba właśnie powiedział. Czy gdybyś, bo brzmisz trochę jak miłośnik kolei, czy gdybyś nie
ale
był
taki
miłośnikiem...
taki niefanatyczny.
Taki umiarkowany.
Tak.
Czy gdybyś nie był przynajmniej umiarkowanym miłośnikiem kolei, też byś się za to zabrał? Tak z czysto zawodowego podejścia? Czy ten element emocjonalny związania z impulsem miał tutaj jakieś znaczenie przy podejmowaniu decyzji?
Jestem pewien, że tak 30% elementu tej decyzji to na pewno było gdzieś tam zakorzenione mikolstwo i sentyment do pociągów, ale tutaj też była właśnie ta typowa elektroniczno-inżynieryjna ciekawość, jak to tak naprawdę działa, no i czemu nie działa, plus żeby rzeczywiście zobaczyć, czy przyczyna samych blokad jest taka, jak podejrzewa zakład. I czy mój ulubiony producent pociągów okaże się naprawdę takim czarnym charakterem.
A powiedz, jak się czułeś wtedy? No bo to mnie też trochę interesuje. W sensie dostajesz informację, że są jakieś pociągi i może trzeba coś z nimi zrobić. I to był pierwszy taki projekt w twoim życiu, że jakby musiałeś coś takiego grubego zrewersować,
tak,
zrobić,
to zdecydowanie
tak głośnego.
Był pierwszy taki projekt, byłem totalnie zestresowany, bo nie wiem, czy widać, ale ja jestem takim naprawdę totalnym introwertykiem, tę naszą rozmowę to pewnie z tydzień będę teraz odsypiał. Więc nie dość, że musiałem fizycznie pojechać do takiego warsztatu, sam rozmawiać z ludźmi bez żadnej pomocy. Jeszcze musiałem zrobić to w jakiś sposób taki, żeby nie ukryć kompetencji za zestresowaniem, żeby dowiedzieć się, jak najwięcej się da, no i jeszcze w międzyczasie ocenić, czy warto i czy się opłaca. Więc tak, stres był głównym elementem tutaj, ale akurat właśnie stres był równoważony przez to, że mogłem dotknąć pociągu, więc tu się udało na szczęście.
To jest dosyć ciekawe, co powiedziałeś, bo myślę, że wiele osób w naszej branży cierpi na podobne problemy i niektórzy nie są w stanie ich przezwyciężyć i dalej zostają w swoim nie do końca komfortowym, ale jednak bezpieczniejszym środowisku i nie odzywając się do ludzi wybierają trochę mniej ciekawą drogę życia. A także fajnie, że są też osoby, które idą tą drogą przewalczenia swoich ograniczeń, ale no rozumiem, że na końcu tej tęczy był garnek złota i opisz nam, co czułeś, jak pociąg ruszył?
No, nie jestem w stanie tego opisać, bo to naprawdę było nie do opisania uczucie, jak w dniu, kiedy miał warsztat zbankrutować, jednak udało się taki pociąg uruchomić i on tymi kołami zakręcił, więc no tak, był to jeden z ciekawszych życiowych momentów.
Ja myślę, że dla warsztatu również. Dla warsztatu pewnie również. Jak to wyglądało? Weź opisz nam, jak to wyglądało. Tam ludzie stali, czekali, a wy, dobra, jedzie, nie? I tam wszyscy zaczęli klaskać, nie wiem. Jak to wyglądało?
Podrzucali cię do góry?
Właśnie. Były konfety, nie
do góry,
czerwone dywany.
Było ze mną w kabinie dwóch brygadzistów z warsztatu. Z tego, co wiem, oni już mieli przeciek, że jeżeli ten pociąg nie pojedzie dzisiaj na jazdę testową, no bo to był dzień, kiedy koleje dolnośląskie miały zerwać umowę o serwis. Była dość potężna kara umowna za niewywiązanie się z serwisowania tych pociągów. No i tak, wszyscy tacy bladozieleni siedzą w tej kabinie i w momencie, kiedy procesor naprawiony został, nastawnik poszedł do przodu, to taka tylko cisza. Palownik buczy z tyłu, koła się kręcą, pociąg się powoli rozpędza. I słynny komentarz jednego z brygadzistów: o cicho. I dalej cisza.
Przeżywali.
Jeden do drugiego mówi, ty zobacz, młody naprawił.
Właśnie tam było z dobre 30 sekund milczenia, jak powoli te, było słychać, jak wszystkim synapsy zaskakują. Ej.
I czekają, no. Czy nie stanie jeszcze, nie? Bo to wszystko
udało
było
się,
możliwe.
Udało się. Będziemy pracować jeszcze jutro.
No
wiem.
No jak to potem wyglądało? Wysiedliście z tego pociągu i co? Wszyscy zadowoleni? Jak to wyglądało?
Wszyscy zadowoleni. Koleje Dolnośląskie w międzyczasie zobaczyły, że pociąg ruszył i jeździ. Wtedy też już poznaliśmy, że no, pułapki są jakie są. Zostały wprowadzone celowo, no i praktycznie na miejscu udało się odkryć, jak je prawidłowo odblokowywać, czyli tak jak producent sobie wymyślił, że one będą odblokowywane. No i w ten sposób taki prawdziwy pociąg został odblokowany i pojechał na jazdę testową, żeby udowodnić, że jest ładny, przeserwisowany i gotowy do życia. Tak, w ciągu bodajże 2 tygodni udało się przywrócić do życia 4 pociągi, a kolejne już nie miały opóźnień, bo się udawało podczas serwisu zdejmować wszelkie bomby czasowe ukryte w kodzie.
Przez nieznanych sprawców, podkreślmy. Przez
zupełnie nieznanych sprawców.
Tak. No w ogóle to ja chciałem skorzystać z okazji i powiedzieć w imieniu wszystkich naszych słuchaczy dziękujemy, Kuba, szczególnie tych dojeżdżających pociągami w województwie dolnośląskim. Tutaj pomyśl, ile osób przejechało już tymi pociągami, oni wszyscy powinni w zasadzie wstać teraz i powiedzieć dziękujemy, Kuba, dziękujemy, Sergiusz, dziękujemy, Michał i no fajnie, fajnie, naprawdę fajny kawał roboty odwaliliście. A powiedz jeszcze, miałeś jakiś kolejny temat tego typu, czy za bardzo jeszcze żyjesz tematem pociągowym, żeby brać się za podobne zlecenia z tej niecodziennej dziedziny?
Zdecydowanie żyjemy jeszcze wszyscy tutaj tematem kolejowym. Dobrze by było go zakończyć, zanim się człowiek zabierze za jakiś kolejny duży projekt. Ale no, kilka drobniejszych rzeczy po drodze się zdarzyło. Ale chyba o nich na razie jeszcze mówić nie mogę, ale kiedyś będę mógł, to może jakaś prezentacja się pojawi gdzieś.
Ogólnie tak mi się wydaje, Adam, ale sprawa, o której rozmawiamy, tak zwana sprawa Newagu, no to jest jednak, ja nie pamiętam grubszej sprawy, w którą zaangażowani byli bohaterowie, hakerzy. Ci dobrzy.
Gwiezdne wojny chyba.
Chyba tak, nie? Jakby, ale to chyba jeszcze nie było ich w sensie, bo to będzie ten rok, tak. 3000 któryś rok dopiero. Ale tak. To
nie, to było dawno temu chyba.
Bardzo dawno.
Dawno temu w galaktyce. Tak.
Tak.
Jak, Kuba, jak ty się teraz czujesz jako część takiego historycznego wydarzenia? Czy dotarło to do ciebie, że jesteś częścią historycznego wydarzenia?
Dotarło do mnie, że jestem częścią historycznego wydarzenia.
Jak dostałeś pozew.
Też. Ale tak się właśnie ostatnio zastanawiałem, czy jakbym wiedział, jak tutaj, ile będzie tego dalszego stresu z całą sprawą, czy bym jeszcze raz zabrał się za te pociągi. Zdecydowanie i obydwoma rękami bym się pod tym podpisał.
No
więc
tak.
Wydaje mi się, że apogeum tego wszystkiego było, jak w którymś momencie w barze podszedł do mnie obcy człowiek i zapytał się, ej, ty jesteś tym człowiekiem od pociągów? No tak, mogę ci kupić piwo, bo bardzo dobra robota. To już nic więcej nie potrzebuję osiągnąć w życiu.
A Kuba wtedy powiedział, nie, jestem rolnikiem.
Ktoś mówi, że właśnie na TVP1 rolnik szuka żony, jakbyś ten coś potrzebował. Natomiast ja mam
dla introwertyków.
Na przykład, tak. Natomiast, zresztą mam mało jest rolników hakerów, albo hakerów rolników.
Pewnie to też wkrótce... na studiach właśnie było, bo, ponieważ to była podyplomówka, to musiałem swój właściwy dyplom przynieść i kierowniczka już tak patrzy, ojej, a pan z informatyki, jeszcze nie mieliśmy żadnego, to informatyka. To po co pan tu przyszedł? Pan ma przecież taki dobry zawód.
Szukam lepszego. A jeszcze są te traktory, które mają simloki od producentów. To wszystko przed tobą. To wiesz, to tak, grube tak. Maszyny też są. Tak. Tam podobno nawet Polacy całkiem nieźle się udzielają na tym polu, że tak zażartuję. Natomiast ja mam jeszcze jedno pytanie na podsumowanie afery pociągowej, bo Ja mam zawsze problem, jak o tym piszę, bo mówię, że członkowie Dragon Sector i Kuba. Czy oni cię w końcu chcą przyjąć, czy cię nie chcą przyjąć? Ty chcesz, żeby cię przyjęli? Jaki jest status swój bycia Dragon Sectorem albo nie?
Tylko co wiem, jestem oficjalnie w Dragon Sectorze już przynajmniej od poprzedniego Oh My Haka, ale może trochę później. Tylko że tam jest taki jeden bardzo skomplikowany element. Trzeba wysłać swoje zdjęcie i napisać kilka słów o sobie, żeby wrzucili na stronę i tak to tak powoli idzie.
Kuba, ale czekaj, dostajesz skopiować z zapowiedzi na zaufanej.
Tak, tak jest.
Można to robię.
Albo nie, bo ja mam jeszcze takie pytanie formalne. Czy to chodzi o to, że nie masz dostępu do tego serwera, a tam musi się znaleźć twoja wizytówka? Że to jest w sensie taki test ostatni? Czy się nadajesz?
Nie, nie.
Nie aż tak.
Też właśnie się Genwal wkurzył, że ej, to teraz już w ogóle Dragon Sector nie będzie nowych członków przyjmował, jak na wejściówki trzeba było pociąg skakować. Więc...
No, powiem ci, że nie jest to nisko zawieszona poprzeczka.
Nie jest to nisko podłogowa poprzeczka.
Nie jest.
Tak, tak, to taki żart branżowy, bo producent tego pociągu kiedyś szukał, jak to było, programisty niskopodłogowego, tak?
Inżyniera niskopodłogowego. A, inżyniera niskopodłogowego. Się przedstawiamy jako inżynierowie wsteczni niskopodłogowi.
To jest tytuł, którego nikt wam już nie odbierze. Szkoda, że to się słabo tłumaczy na angielski, bo jakby fejmu byłoby jeszcze więcej, ale myślę, że w zupełności wystarczy po polsku.
Mówię, że trzeba zmienić nazwę tego streamu. Rolnik, inżynier niskopodłogowy.
Wsteczny.
Wsteczny, jeszcze żeglarz. Także no.
To jak będziemy jeszcze raz nagrywać za 10 lat program pod tytułem Rozmowa kontrolowana 10 lat później, to dopiszemy ci wszystkie tytuły, na które zasługujesz.
Nie, ja mam
to
pomysł.
Muszę pamiętać, na którym mailu mam newslettera, żebyście mnie mogli zaprosić.
Spokojnie. Adam, ja myślę, że na OMyHaku trzeba zapowiedzieć w ten sposób prezentację Kuby.
Inżynierowie wsteczni niskopodłogowi.
Tak. Rolnicy.
Zobaczymy jeszcze, bo zobaczymy, co jeszcze Sergiusz opowie, bo jeszcze przed OMyHakiem mamy nadzieję przepytać Sergiusza, więc...
To na pewno będzie ciekawa rozmowa. Polecam tego użytkownika.
Tak, też się spodziewamy. Michała niestety zdążyliśmy przed światem pociągu, więc... Ale może jeszcze wróci.
Ja, Michał wtedy miał te laptopy, tak? Jak dobrze pamiętam.
Tak, tak, tak. Michał z Toshibą był wtedy. No dobrze.
Kuba, które z przygód na twojej na drodze, na ścieżce twojej kariery ukształtowały cię, kim jesteś dzisiaj? To jest trudne pytanie, nie?
Tak. To jest trudne pytanie, więc no... Idąc od końca, to na pewno te wszystkie pociągi, te wszystkie nieprzespane pociągi. A wcześniej największy problem z wymyśleniem takich przygód wcześniej jest taki, że ostatnia przygoda przytłacza wszystko. Więc no nie wiem, to po prostu momenty, kiedy jednak stwierdzałem, że nie lubię pracować z ludźmi i wolę rozmawiać z komputerami, bo przynajmniej tam jak coś się popsuje, to wiem, że to jest moja wina i nie ma nic fajniejszego niż zapisania kawałka kodu, który spowoduje, że gdzieś się zaświeci dioda albo w jakiś inny sposób bezpośrednio wpłyniemy na fizyczne życie bardzo wielu osób. Właśnie to. I taka ogólna ciekawość ciekawość świata wpłynęła na to, żeby jednak wybrać tę rolę niskopodłogowego inżyniera i jak najbardziej pchać się przez stanowiska pracy, które coś takiego umożliwiają.
Myślę, że dobry wpis w CV. Jeszcze
Ja muszę, przepraszam, bo ja wymyśliłem kawał, jaka jest różnica między małżeństwem a informatykiem. Żadna, jak coś się zepsuje, to jest twoja wina.
Kuba tak ma. Jeszcze na sekundę wrócę do tematu pociągu, bo też wpadłem na takie w sumie pytanie. Czy mieliście, czy miałeś akurat ty konkretnie jakąś chwilę taką podczas tego procesu, że stwierdziłeś, a kurde, no nie dam rady. Albo coś idzie nie tak w tym całym procesie i taką chwilę, wiesz, zawahania, załamania. Bo to jest jakby skomplikowana materia, skomplikowany proces i też dobrze by było, żebyś opowiedział, jak sobie radzisz z takimi momentami.
No takich chwil na pewno było dużo, bo jednak przeszkód po drodze pojawiało się pełno. Ale no, po prostu no, nie ma tutaj prostego rozwiązania na przechodzenie takich przeszkód. No po prostu trzeba cisnąć tak długo, aż coś jednak wyjdzie. Przydaje się w mózgu taki duży czerwony guzik, ignoruj wszystko, co robisz, rób po prostu dalej.
Ignore all previous instructions.
Tak. Taki jak w samolotach jest, jak zaczyna ci się silnik palić, to masz taki guzik, że jak ten guzik wciśniesz, to przestaje wyć ta syrena w kokpicie i możesz na spokojnie dalej robić rzeczy. Więc okay. Coś takiego w głowie się bardzo przydaje. Co prawda czasami przez to się spędza 60 roboczogodzin robić coś, co od początku było przegrane, ale czasami wychodzi taka historia jak właśnie z pociągiem, że a jednak ruszy 40 minut przed deadline'em.
Tak, to jest. Wracam tutaj zawsze pamięcią do tej najpiękniejszej definicji hakera, że to jest człowiek, który robi coś, kiedy już wszyscy stwierdzili, że się nie da, to on dalej próbuje. Najlepiej oddaje istotę zjawiska.
A potem okazuje się, że się jednak da i nikt się nie spodziewał, że się dało zrobić.
Raz na 10 razy się okazuje i tylko widzimy te sukcesy, a tych 9, kiedy się nie udało, nie widzimy. No i tak ten wizerunek potem wygląda, że tym hakerom się wszystko udaje. Siądą i od razu hakują. No dobra.
Z drugiej strony właśnie ja też takie miałem podejście, na przykład, potrzebujemy jakieś urządzenie, które robi to i to, to sobie tutaj siądę i zaprojektuję płytkę i nalutuję tutaj różnych elementów. I 3 tygodnie później okazało się, że gdzieś na początku designu był jakiś błąd i że trzeba wszystko wyrzucić do pudełka na rzeczy, które przydadzą się kiedy indziej, a samo urządzenie, jakby się je kupiło, kosztuje 30 zł, więc...
Ale co się ubawiłeś, to twoje?
Dokładnie tej wersji się trzymajmy.
No dobra, Kuba, to teraz pytanie... Co dalej? Bo ja widzę tutaj jakby dwa problemy. Jeden taki, że masz ciągle na plecach niezamknięty projekt pociągów, bo dopóki nie będzie przynajmniej 2 prawomocnych wyroków w tej sprawie, to trudno uznać ten projekt za zamknięty, bo wiemy, że na 2 frontach walczycie. A z drugiej strony no, trudno znaleźć coś fajniejszego niż pociąg do zhakowania, a więc czy nie będzie tak, że od tego dnia już wszystko będzie nudniejsze po prostu i któregoś dnia powiesz, nie no ja już to w ogóle nie chcę dotykać komputerów, jednak wrócę do tego rolnictwa, bo tam już nic ciekawego na mnie nie czeka.
Może nie tyle nic nie czeka, co rzeczy mało nudne są przereklamowane, bo one właśnie wnoszą bardzo dużo różnych fajnych emocji, ale potem no, trzeba jednak dopchnąć całą papierologię. Tak jak na filmach czasami jest, że jest strzelanina z policjantami, bandziory się strzelają, ale potem ci policjanci mają jeszcze przynajmniej tydzień wypełniania papierów, żeby zrobić, ale to już telewizja nie pokazuje, jak się wypełnia przez tydzień papiery. Więc ogólnie tak, no plany na przyszłość. Zamknąć cały temat pociągowy, żeby to już było ładne, zakończone i można było to oprawić twardą okładkę i odłożyć na półkę. A teraz plan jest po prostu odpoczynek. Odpoczynek. Robienie przyjemnych, pożytecznych rzeczy, które może nie dostarczają takich emocji jak uciekanie po torach przed pociągiem, ale też pchałem jakkolwiek ten świat do przodu, więc cieszę się, że się znalazłem w tej mojej małej firmce, w której mi się udało i tutaj naprawdę zespół jest super, produkt jest doskonały, no i jednak pomagamy, żeby troszeczkę więcej ludzi przeżyło wejście na pokład małego samolotu, więc przynosi to satysfakcję i jak na ten moment jest w zupełności wystarczające. Więc tutaj, no i jak się trafi jakiś ogródek, który trzeba ogarnąć, czy jabłoń, którą trzeba przyciąć sąsiadowi, żeby mieć darmowe jabłka, to...
Słuchajcie, no są jeszcze samoloty, czołgi, traktory, także jest jeszcze trochę challenge'u.
No właśnie, to tak, jak sobie popatrzycie na wykres rzeczy, które psułem, to zaczęło się od statków, potem były pociągi, teraz samoloty, więc tak troszeczkę wykładniczo idzie.
Już tylko kosmos.
Nie ma co wracać. Tak, już dalej już tylko kosmos.
No,
polecam radioamatorską komunikację z satelitami, jak się właśnie zbuduje małe radyjko i okazuje się, że da się porozmawiać przez satelitę z innym człowiekiem po drugiej stronie globu, to...
Albo jeszcze te transmisje meteorytowe, strasznie mi się...
Meteorytowe albo odbicia od Księżyca też są super. Albo od Zorzy Polarnej.
Myślę, że to jest temat na kolejnych 10 odcinków. Ale tak, idźmy dalej.
Jeszcze jest jakiś...
Kuba. Tak jest, jeszcze mamy trochę tematów. Mamy złotą rybkę. Złota rybka, która może spełnić twoje trzy życzenia, ale muszą one dotyczyć cyber security. Jakie byłyby to życzenia?
Powiedzieć, czy P jest równe NP i czy RSA będzie zawsze działać. Potem, nie wiem, może generator zero dayów, żeby mieć to do garnka włożyć już przez resztę życia. I trzeciego nie trzeba.
Na później.
Generator zero dayów do włożenia do garnka. No dobrze. Gdybyś, to strasznie proste pytanie, biorąc pod uwagę historię naszej dotychczasowej rozmowy, gdybyś nie zajmował się niczym związanym z komputerami, to czym byś się zajmował i dlaczego ogrodnictwem?
Byś pływał, czy uprawiał? Może w ten sposób powinniśmy zadać pytanie.
Jeszcze raz?
Byś pływał, czy uprawiał?
To jest w sumie dobre pytanie. Nie? Myślę, że jeżeli nie ta informatyka, to epizod rolniczy by mnie jakoś ominął. I rzeczywiście skończyłbym gdzieś, pływając statkami, miałem tak gdzieś pod koniec liceum naprawdę dużą fazę na Borcharta. To jak kojarzycie, to jest taki pisarz marynistyczny, więc mało brakowało, a skończyłbym gdzieś tam w Gdyni, w szkole morskiej. No ale któregoś dnia rzeczywiście podczas jakiegoś szkolnego wyjazdu informatyczka z matematyczką, pozdrawiam, się zapytały mnie, bo w sumie widzą, że dobrze mi wychodzą różne rzeczy, to muszę teraz decydować, czy chcę w życiu robić matematykę, czy informatykę. I stwierdziłem, że no dobra, to zróbmy informatykę. Dobra, to my ci nauczymy, żebyś robił informatykę. I potem przez te wszystkie już uniwersytety i całą resztę jakoś poszło.
A to muszę zauważyć, że zapomnieliśmy o jednej rzeczy, bo rzeczy, które hakowałeś lub naprawiałeś, rosną wagowo, ale jakby... Wszystkie rakiety i tak dalej raczej nie są super ciężkie, bo nie chodzi o to, żeby jak najwięcej masy trzeba było od Ziemi oderwać. Za to najcięższymi pojazdami, takimi jednoelementowymi, no to jednak są statki.
Więc i koparki. Tak naprawdę...
No ale taki wiesz, kontenerowiec kilkusetstopowy, no to te swoje tony ma, więc w sumie to jeszcze jakbyś taki statek zhakował, to wtedy można by powiedzieć, że jesteś już spełnionym hakerem systemów transportowych.
Może tak być i wydaje się, że to jest jakaś taka nisza tam, nie może to być bardzo skomplikowane. Różnie jest tylko statek, to ma silnik i taką wajkę, żeby silnik jechał szybciej i wolniej i kółko, żeby skręcić.
Słuchaj, znamy jedną osobę, która pentestowała systemy na statkach, więc po programie was po prostu skontaktuje i sobie pogadać.
Super.
No, Adam, on nie chce przyjść do podcastu niestety, ale może kiedyś się uda nam mówić.
Może kiedyś przypłynie.
Może. Może kiedyś trafi, bo tam, wiesz, systemy GPS na tych statkach i tak dalej. Kuba, co robisz, jak nie pracujesz? Czy w ogóle jest takie słowo w twoim słowniku, jak nie pracuję? I czy masz jakieś ciekawe...
Słowo jest i bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy nie robię, jak nie pracuję, tylko one bardzo się mało różnią od rzeczy, które robię, jak pracuję. Czasami grałem w jakieś gry na komputerze, więc teraz...
Jakie?
Odpowiedź jest tylko jedna, bo za tydzień i jeden dzień wychodzi nowe Factorio. Więc tu polecam, a oprócz tego to właśnie próbuję tutaj lutować jakieś małe układy, układziki. Więc mam porozrzucanych po biurku trochę sprzętu.
Coś w tym jest, że Dragon Sektorowcy grają w Factorio, bo i KD gra.
Tak, to jest takie LabVIEW dla dorosłych, jak to bodajże kiedyś Kurczyk powiedział. Może on mówił odwrotnie. W każdym razie tak.
Okej.
No dobra. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
W tej chwili jakieś Ubuntu tutaj siedzi. Ale zastanawiam się powolutku, czy by jednak nie dać niewielkiej szansy Windowsowi. Problem jest taki, że dużo rzeczy, które programuję, testuję i tak dalej, po pierwsze łatwiej się pod Linuxem kompiluje, a po drugie nawet jakbym chciał tego Windowsa z WSL-em użyć, to mam problem z dostępem do programatorów. Tam są jakieś obejścia, żeby to wszystko po TCP puścić, ale to nie odchodzi w tej zabawie. Więc tak, dla programistów embedded i inżynierów wstecznych niskopodłogowych wydaje się, że Linux robi roboty.
No dobra. Adamie, pozwolisz, że ja zadam ostatnie pytanie, bo mam tutaj takie intro, bo była kiedyś taka piosenka. Kuba może jej nie znać, bo
ja ją znam.
Bo jeszcze nie było na świecie.
Wiem, o której chcesz powiedzieć.
Ale tam było takie zdanie. Panie, Atari? Przecież ja nie jestem rolnikiem. W związku z czym pytanie, Commodore czy Atari, skoro jesteś rolnikiem?
W sumie tutaj odpowiedź jest...
Możesz udzielić wymijającej.
Nie jest wymijająca, bo odpowiedź brzmi Commodore, ale to tylko z jednej przyczyny, bo gdzieś na liście projektów jest odrestaurowanie pewnego C64, który zdobyłem w dość zabawnych okolicznościach, więc on leży gdzieś w piwnicy w pudełku i czeka, bo tam prawdopodobnie trzeba po prostu zamówić nową PCB płytkę i przygotować wszystkie elementy. No jeśli SID będzie działał, to powinniśmy jakoś dać radę to uruchomić. A historia tego komputera jest dość interesująca, bo on 15 lat przesiedział na dnie jeziora, więc jest w dość ciekawym stanie, ale ma wszystkie części i elementy elektroniczne są tylko powierzchniowo delikatnie skorodowane, więc mam duże nadzieje, że uda się go uruchomić.
I Adam, i teraz szanuj Commodora.
15 lat na dnie jeziora.
I tylko delikatnie skorodowany jest. Szanuj Commodora, ja ci mówiłem.
Słyszałem,
generator obrazu poszedł precz, bo się już rozsypał w momencie dotknięcia, no ale wszystkie iceki wyglądają dobrze.
Słyszałem, że tam ryby wyjątkowo dobrze brały, bo chciały uciec od tego zła jak najszybciej.
Ale powiem ci, Adamie, że chodził tam bez węgla, więc jakby...
Tak. Natomiast coś czuję, że Kuba stoi przed kolejnym projektem, który zajmie mu 3 miesiące, a potem się okaże, że za 30 zł na Allegro można było ten problem rozwiązać dużo prościej, ale...
Tak,
powodzenia.
Ja się staram właśnie dzięki przez tę metrykę te moje projekty tutaj ustawiać. Jeżeli coś widzę, że zajmie 3 miesiące, a da się to zrobić za 30 zł, to jest to daleko na liście projektów.
Czyli taki
problem trochę. Ale może kiedyś. Tak, życzymy ci, żebyś był w takim stanie życia, że będziesz uznawał, że to jest najlepszy sposób, w jaki możesz spędzić następne 3 miesiące.
Projekt na długie jesienne wieczory.
Na emeryturę i takie inne cele długoterminowe.
Si.
No dobrze, Kuba, dojechaliśmy do ostatniego pytania, więc pozostaje nam ci bardzo gorąco podziękować zarówno za uruchomienie impulsów, jak i za wizytę w naszej redakcji.
Ja z kolei bardzo dziękuję za zaproszenie, bo...
Nie mogliśmy, nie.
Też bardzo miło, jak...
Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że Kuba będzie na tegorocznym Oh My Hacku również i znowu zobaczymy, czy Sergiusz już doleci, ale miejmy nadzieję. Michał się zapowiedział, więc znowu będą opowiadali coś o pociągach, więc no, to może uchyl gąbka tajemnicy, co będzie w tym roku?
Głównie losy dalsze i cała siatka pozwów wyjaśniona, która ma w tej chwili miejsce. A co dalej będzie, no trzeba w końcu usiąść jakieś slajdy napisać, to wtedy będę wiedział.
To trzymamy kciuki za slajdy.
Ale zapraszamy. Myślę, że będzie ciekawie. Szczególnie jak Kuczyk da radę dojechać, bo obstawiam, że pociągiem będzie jechał.
No to na pewno da radę już teraz.
Kuba, to do zobaczenia w Warszawie na Narodowym, na Oh My Hacku, a potem pewnie na kolejnych rozprawach, które lubię odwiedzać.
Zapraszam, 16 stycznia kolejna.
Tak, trzymamy kciuki za pomyślny finał tego projektu w skończonym czasie.
Super, dzięki. Dobrze. Jeszcze raz.
Dziękuję.
Dobrego
bardzo.
Wieczoru i widzimy się, słyszymy niedługo.
Dzięki, do zobaczenia.
Hej.
A gdybyście chcieli posłuchać tego, co Kuba z kolegami mają do opowiedzenia, to z kodem zaufana 15 możecie zrobić to o 15% taniej. O My Hack już 26 listopada w Warszawie. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest na Discordzie zaufanej, to też zapraszamy discord.gg/zaufana. A już w środę z3spl/spowiedz, moja spowiedź bezpieczeństwa, czyli opowiadam o tym wszystkim, co robię i dlaczego robię i odpowiadam na wszystkie pytania, w tym dlaczego mam 4 menedżery haseł, bo już nie mam 5. Okazuje się, że udało się jednego pozbyć i jestem na dobrej drodze, żeby pozbyć się już drugiego. Będzie wtedy docelowo już tylko 3. I widzimy się za tydzień o 21. I to w sumie tyle. To jeszcze tylko ci koledzy muszą się pożegnać z wami. Dzielnie tutaj nam asystowali. Co prawda trochę widziałem, że mój się trochę dziwi, że mamy dzisiaj rolnika w audycji, bo nie przywykł, ale nic nie powiedział. Tylko tak dziwnie patrzył.
No to słuchajcie, widzimy się za tydzień. Nie widzę ekranu. Widzimy się za tydzień i czekamy na was też na Oh My Hacku.
Cześć.
Rozmowa kontrolowana.